Jak pamiętamy, Filipianie byli serdecznymi przyjaciółmi apostoła Pawła. Byli pośród założonych przez apostoła wspólnot chrześcijańskich najbardziej ulubioną, ukochaną wspólnotą. Stąd list Pawła ma bardzo serdeczny, ciepły ton. Apostoł nie musi korygować poglądów Filipian ani ich postępowania, bo trwają przy czystej Ewangelii, przy Chrystusie, a ich życie potwierdza ich wiarę. Pamiętamy, że w początkowych fragmentach listu apostoł pisze o nich z wielką radością i wdzięcznością. Dziękuję mojemu Bogu, kiedy tylko o was myślę, zapewnia Paweł Filipian. I zawsze, gdy się modlę się za was z radością, ponieważ od pierwszej chwili aż dotąd razem ze mną bierzecie udział w głoszeniu Ewangelii. A jednak apostoł zdaje sobie sprawę, że we wspólnocie, w której żyją ludzie różnych narodowości, Grecy, Żydzi, Rzymianie, gdzie tak jak w każdej wspólnocie ludzkiej znajdują się różne osobowości, temperamenty, różne oczekiwania, ambicje, pragnienia, nie jest łatwo o zachowanie jedności i zawsze pojawia się groźba podziału, rozłamu. Apostoł pisze więc, jak czytamy w początkowych wierszach drugiego rozdziału jego listu, jeżeli tylko Chrystus ma na was jakiś wpływ, jeżeli was pobudza do miłości, jeżeli łączy was ten sam duch, jeżeli macie litość w sercu, sprawcie mi tę radość i zachowajcie jedność, jedność uczuć i myśli. To gorący apel apostoła. Każdemu kościołowi zagraża niebezpieczeństwo rozłamu. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że to niebezpieczeństwo jest obecne w każdym zdrowym kościele. Bo wtedy, gdy ludzie są rzeczywiście gorliwi, gdy ich wiara ma dla nich istotną wartość, gdy pragną zrealizować swoje plany, swoje pragnienia, zamiary, łatwo występują przeciw sobie. Im większy jest entuzjazm, tym większe niebezpieczeństwo konfliktu. Właśnie przed takim niebezpieczeństwem pragnie Paweł uchronić swoich przyjaciół. W początkowych wierszach drugiego rozdziału listu do Filipian apostoł Paweł zamieszcza trzy ważne powody niezgody i braku jedności, aby przestrzec Filipian. Pierwszym powodem może być samolubna ambicja. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ludzie będą pracować nie po to, żeby pchnąć do przodu dzieło, ale żeby wykreować swoją własną osobę, żeby pozyskać sławę, uznanie. To niezwykłe, że często wielcy ludzie Kościoła niemal uciekali przed urzędami wobec męczącego ich poczucia własnej bezwartościowości. Jedną z najwybitniejszych postaci wczesnego Kościoła był Ambroży. Był on wielkim uczonym, a będąc rzymskim gubernatorem prowincji Ligurzia i Aimelia, sprawował władzę z taką pełną miłości i troską, że ludzie nazywali go ojcem. Kiedy zmarł biskup tego rejonu, powstał problem następujący. W wirze dyskusji odezwał się głos dziecka. Ambroży biskupem! Ambroży biskupem! Cały tłum podjął ten okrzyk, ale dla Ambrożego było to nie do pomyślenia. Uciekł, chcąc uniknąć ofiarowanego mu wysokiego urzędu w kościele. Dopiero bezpośrednia interwencja i rozkaz cesarza skłoniły go do zgody na objęcie stanowiska biskupa Mediolanu. Prawdziwa wielkość połączona jest ze skromnością. Prawdziwa mądrość połączona jest z prostotą. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie rywalizacja, nie poszukiwanie sławy, ale wytrwałe i ofiarne usługiwanie innym. Reformator szkocki, autor przekładu Biblii, John Knox, został kiedyś publicznie wezwany przez pewnego kaznodzieję do zajęcia wysokiego stanowiska w kościele. John Knox przeraził się wtedy. Nie czuł się godny pełnić funkcji duchownego. Czytamy o nim, że zakłopotany wybuchnął obfitymi łzami i wycofał się do swojego pokoju. Jego twarz i zachowanie od tego dnia aż do momentu, gdy był zmuszony pokazać się publicznie w kościele, wyrażały smutek i niepokój serca. Nikt nie widział w nim żadnego znaku radości. Nie znajdował też przyjemności w obcowaniu z ludźmi przez wiele dni. Tak zanotowali historycy. Wielcy ludzie dalecy są od ambicji, napełnieni będąc raczej poczuciem swej bezwartościowości i nieprzystosowania do zajmowania wysokich urzędów. jest pragnienie zdobycia osobistego prestiżu, pragnienie pustej chwały. Jest to potwierdzona prawda, że dla wielu ludzi ich osobisty prestiż stanowi największą pokusę, nawet większą niż bogactwo. Wielu najbardziej ze wszystkiego pragną być podziwianymi, znanymi, sławnymi, otoczonymi względami, oklaskiwanymi, posiadającymi pewne stopnie sławy, schlebianymi, a także chcą posiadać opinię, która się liczy. Ale celem chrześcijanina nie jest prezentowanie samego siebie, lecz usuwanie się w cień. Kiedy dokonuje on dobrych czynów, czyni to nie dla własnej chwały, ale aby przez to uwielbić Ojca w niebie. Chrześcijanin pragnie skoncentrować ludzkie spojrzenia nie na sobie, ale na Bogu. Jaśnieje światłem, które nie jest jego własnym, ale światłem pochodzącym od Chrystusa. Innym problemem jest egocentryzm, skupianie się na sobie. A więc pierwszy problem, który powoduje często rozłamy, to samolubna ambicja, a problem drugi to egocentryzm. Jeśli człowiek koncentruje się na sobie i na swoich własnych sprawach, staje się podatny na konflikty z innymi. Jeśli życie traktowane jest jako rywalizacja, w której trzeba wygrać, albo walka, w której należy zwyciężyć i pokonać innych, wtedy myśli się o innych istotach ludzkich jak o wrogach, albo co najmniej przeciwnikach, których trzeba usunąć z drogi. Skoncentrowanie się na samym sobie prowadzi w nieunikniony sposób do eliminowania pozostałych osób. Celem życia nie staje się wówczas pomaganie ludziom, ale ich niszczenie. Tam, gdzie góruje samolubna ambicja, gdzie rządzi pragnienie osobistego prestiżu, gdzie człowiek koncentruje się tylko na własnych interesach, tam następuje rozpad, rozłam. Dotyczy to każdej wspólnoty ludzkiej i nie omija niestety wspólnoty Kościoła. Apostoł apeluje, jeżeli tylko Chrystus ma na was jakiś wpływ, jeżeli was pobudza do miłości, jeżeli łączy was ten sam duch, jeżeli macie litość w sercu, sprawdźcie mi tę radość i zachowajcie jedność uczuć i myśli. Nie róbcie niczego z chęci wywyższania się ani z próżności, ale bądźcie wobec siebie pokorni. Uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Niech każdy bardziej dba o dobro bliźniego niż o swoje. Aby zapobiec niebezpieczeństwu rozbicia jedności wspólnoty Filipian, apostoł Paweł formułuje kilka wspaniałych prawd. Jeśli dostosują się do tych rad apostoła, chrześcijanie Filipi zapobiegną waśniom i podziałom. Tak więc po pierwsze, fakt, że wszyscy należymy do Chrystusa, musi utrzymywać nas nawzajem w jedności. Nikt nie może być skłócony ze swoim bratem i tworzyć jedności z Chrystusem. Gdy Chrystus towarzyszy komuś w drodze życiowej, to jest on jego Panem. Jest takim samym Panem dla każdego wędrowca w wierze. Nikt nie może żyć w bliskości Chrystusa, a jednocześnie żywić urazę do swego brata. Stosunki pomiędzy bliźnimi są dobrym wskaźnikiem naszych stosunków z Jezusem Chrystusem. Po drugie, siła chrześcijańskiej miłości będzie utrzymywać nas we wzajemnej jedności. Ta miłość jest nieprzezwyciężoną dobrocią i życzliwością, która nie zna urazy i szuka u innych jedynie dobra. Chrześcijańska miłość nie jest wyłącznie reakcją serca, tak jak miłość ludzka. Jest to zwycięstwo woli uzyskane z pomocą Jezusa Chrystusa. Oznacza ona nie tylko miłość do tych, którzy nas kochają lub są dla nas mili, ale dobrą wolę nawet względem tych, którzy nas nie lubią lub wręcz nienawidzą. Oznacza siłę do kochania ludzi, którzy nam się nie podobają. Oznacza chrystusową zdolność do kochania ludzi niewzbudzających miłości, niesympatycznych. Pewien pisarz w książce pod tytułem W ojcowskim domu napisał: piekło to wieczny stan tych, którzy swoje relacje z Bogiem i z bliźnimi uczynili okropnymi, prowadzili życie niszczące miłość. Z drugiej strony niebo to wieczny stan tych, którzy znaleźli prawdziwe życie w opartych na miłości relacjach z Bogiem i ludźmi. Tak, to jest prawdziwe niebo, życie w miłości. Ten, kto wie, czym jest chrześcijańska miłość i kto w niej mieszka nawet w najbardziej niedoskonały sposób, nie może żyć w niezgodzie ze swoimi bliźnimi. Po trzecie, fakt, że chrześcijanie mają udział w Duchu Świętym, musi powstrzymywać ich przed brakiem jedności. Duch Święty wiąże człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Właśnie On objawia nam to, czego pragnie od nas Bóg. Duch Święty wlewa w nasze serca Bożą miłość. To On umożliwia nam prowadzenie życia w miłości, życie zgodne z wolą Boga. Jeśli żyjemy bez jedności z braćmi w wierze, dajemy tym świadectwo, że nie ma w nas Bożego Ducha. I po czwarte, samo istnienie ludzkiego współczucia powinno nas jednoczyć. Już Arystoteles powiedział, iż ludzie istnieją nie po to, żeby być warczącymi na siebie psami, ale żeby żyć we wspólnocie. Brak jedności łamie struktury życia. I ostatnie wezwanie apostoła Pawła. Ma ono charakter bardzo osobisty. Apeluje on, by nie zaprzepaszczać swojego szczęścia, swojego powodzenia. Stwierdza, że on sam nigdy nie będzie szczęśliwy, wiedząc o panowaniu niezgody w bliskiej mu wspólnocie chrześcijan Filipi. Jeśli Filipianie chcą dopełnić jego radości, niech wspólnota ich będzie całkowita, niech żyją w jedności, niech żyją miłością. Niech ich jedność będzie mocna i trwała. Zwróćmy uwagę, że apostoł apeluje do bliskich sobie ludzi o jedność w duchu miłości. Nie nakazuje im, nie grozi, ale zachęca, prosi, mobilizuje ich. Postępuje tak jak sam Jezus. On, Pan i Zbawiciel, wzywa: miłujcie się i bądźcie jedno, tak jak Ojciec i ja. Bądźcie jednością. Kościół Jezusa Chrystusa posiada wszystko, co potrzebne jest do utrzymywania jedności. Sama obecność Chrystusa jest gwarancją, że Jego moc, Jego miłość i Jego wstawiennictwo będą owocować jednością, harmonią. Tak dzieje się tam, gdzie Jezus jest rzeczywiście obecny. W Kościele Chrystusa jest wspomniana przez apostoła wspólnota ducha, pociecha miłości, współczucie, zmiłowanie. To wszystko wprawdzie już mamy w Chrystusie, ale zarazem są to jedynie dary, które Bóg ma dla nas przygotowane i które przychodzą do nas w Chrystusie, ale mamy przed Panem na nie się powoływać i o nie prosić, zabiegać o nie. Tylko w Jezusie znajdują się te jednoczące siły. One muszą w ludziach Kościoła zaowocować, rozwinąć ich duchową energię, która będzie wierzących kształtowała i jednoczyła. Nie szukając swego, apostoł występuje o dobro Kościoła, prosi o to, co jest ważne i korzystne dla całej wspólnoty. Jego radość będzie wtedy dopiero pełna, gdy wśród nich zaistnieje jednomyślność. To znaczy, kiedy wszyscy będą mieli jedno serce, jednakową postawę. Apostoł nalega, prosi, żeby ich miłość była właśnie taka, jednomyślna. To znaczy, żeby ich łączyła, żeby nie była zakłócona miłością własną, egoizmem. Ma to być jednocząca wszystkich więź. Jak pierwsi chrześcijanie stanowili jedno serce i jedną duszę, tak samo chrześcijanie Filipi, wszyscy powinni w stosunku do siebie nawzajem przejawiać usposobienie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, podkreślając ważność owej jedności, widzi jako zapatrzenie się wszystkich w jeden tylko wyznaczony cel. Widzi ich myśli, uczucia i wolę, jakby tworzące jednorodny zastęp. Jak gdyby to wszystko stanowiło ulany z jednego materiału jednolity stop. Kłótliwość, która prowadzi do podziałów, szukanie chwały, uznania, to zbyt dobrze znane nam wszystkim pobudki działania w życiu. Jakże często, niestety, spotykamy się z tym również na terenie Kościoła. Jak rzadko te zjawiska całkiem zanikają. Tutaj rządzą zupełnie odmienne kryteria wartości. Pokora jako postawa zasadnicza i wynikające stąd zupełnie zrozumiałe inne ocenianie brata i siostry. Tak powinno być w Kościele. Pokora powinna skłaniać do tego, żeby służyć sobie nawzajem, służyć drugim, by uniżać się przed sobą wzajemnie, naprawdę uważając innych za wyższych od siebie, za ważniejszych niż my. Ma to być nie tylko jakaś czysta forma, teoria, ale naprawdę praktyka, bez zastrzeżeń wykonywany program. Takie prawdziwe usposobienie stanowi niezbędną zasadę wzajemnego współżycia w chrześcijańskiej wspólnocie. Gdzie się od tego odchodzi, gdzie się tego nie praktykuje, tam zostaje porzucone to, co najistotniejsze. Tam zwycięża szatan. Wśród ludzi na świecie na drugiego patrzy się pod kątem własnego dobra. Zgodnie z hasłem, godziwe jest i dobre to, co mnie przynosi korzyść. W Kościele Jezusa Chrystusa obowiązywać musi zupełnie inna miara. Miara pokory, miara miłości, miara służenia sobie nawzajem. To oczywiście przekracza ludzkie siły. Możliwym staje się tylko przy stałym spoglądaniu na Jezusa. Możliwe jest wtedy, gdy pozostajemy ukryci w Nim i zdajemy się na co dzień na Jego pomoc. W dalszych słowach listu apostoła Pawła do Filipian mowa jest o Chrystusie jako o wzorze pokory. Trudno nam nawet objąć umysłem znaczenie tych słów apostoła. Chrystus stał się człowiekiem i zmarł jako człowiek. On, święty Boży Syn, wyrzekł się swojej boskości i zmarł jak przestępca. Trudno zmierzyć taką pokorę, takie uniżenie. Przeczytajmy wypowiedź apostoła. Oby każdy z was odznaczał się taką postawą jak Chrystus Jezus, który choć w istocie swojej zawsze był równy Bogu, nie skorzystał w pełni z tej równości, ale wyparł się samego siebie, podjął niewolniczą służbę i żył jak zwykły człowiek. W najgłębszej pokorze był posłuszny Bogu, aż do śmierci na krzyżu. Nasz skończony umysł nie jest w stanie pojąć w pełni tego, co leży u podstaw nieskończonej rzeczywistości, o której tutaj jest mowa. Apostoł najpierw pisze o tym, kim i czym był Jezus Chrystus. Pisze o Jego egzystencji, zanim jeszcze stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. Był On Bogiem od wieczności. Był On tym świętym, przed którym pochylają się aniołowie, którego nie może zobaczyć żaden człowiek. On był tym, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone i dzięki któremu wszystko istnieje. Chociaż przysługiwał mu boski autorytet, nie trzymał się go kurczowo. Nie rościł sobie praw do godności, jaka naprawdę mu przysługiwała. Pan Jezus okazał się kimś zupełnie innym niż przeciętny człowiek, który bardzo jest gotowy chciwie wyciągać ręce nawet po to, co mu się nie należy, a to, co zdobywa, trzyma wszelkimi siłami, pilnie zważając, by nie stracić niczego. Pan Jezus miał wszystko. Nie mógł już uzyskać większej godności i mocy. Dobrowolnie to jednak wszystko złożył w ofierze. Z wszystkiego zrezygnował. Uczynił siebie samego nikim. Nie było u niego bojaźliwego pilnowania, by nie utracić znaczenia i wielkości. Był wszystkim, a stał się niczym. I to nie w ten sposób, że można to było na nim w jakikolwiek sposób wymusić. Sam zrezygnował ze swojej pozycji. Dlaczego tak postąpił? Z boskiego usposobienia miłości. Miłości, która nie znała żadnego innego związania się czymkolwiek innym, jak tylko jednym, wolą Ojca. Jezus Chrystus, jak pisze apostoł, przyjął postać sługi. W oryginalnym tekście listu jest tutaj dokładnie powiedziane, że Jezus przyjął postać niewolnika. Niewolnik nie cieszy się żadnym szacunkiem, nie posiada żadnej władzy, własnej woli, własnego bogactwa. Jest własnością drugiego człowieka. Jego zadaniem jest słuchać i służyć. To nie jest tylko przebranie, które Syn Boży na siebie wkłada. On świadomie i naprawdę zajmuje pozycję sługi, niewolnika. Stał się podobny ludziom, pisze dalej apostoł. Stał się człowiekiem, kiedy znajdował się w łonie Marii, będąc jednak nadal Synem Bożym. Okazawszy się z postawy człowiekiem, pisze dalej apostoł, i chodzi tu o jego wygląd, o zewnętrzną postać Jezusa. Nie było w nim niczego szczególnego, żadnej wytworności, niczego, co mogłoby go wyróżniać od innych. Płakał, wzruszał się, był głodny, odczuwał pragnienie, a przecież równocześnie był Bogiem, który miał wszystko do swojej dyspozycji. Nie, niemożliwe jest, żebyśmy objęli rozumem tak niezwykłe i cudowne wydarzenie, jak wcielenie Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Możemy jedynie z wdzięcznym sercem, z czcią i uwielbieniem przyjąć ten wspaniały dar Boży. Dar, który przynosi nam ratunek. Przynosi nam, mnie i Tobie, usprawiedliwienie, zbawienie i życie wieczne.